Audycja dla małżonków i rodziców. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witają się z Państwem Elżbieta
i Leszek.
Witamy także Panią Joannę, która będzie realizować program. I witamy gości. Dzisiaj z nami są... Jest ojciec Albert Szustak, Paulin z Jasnej Góry, opiekun Bractwa Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam serdecznie wszystkie radiosłuchacze.
I pani Maria Emanuela Dziemian, starsza Bractwa Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polski.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy i pochwalony Jezus Chrystus.
Dzisiaj podejmujemy temat... Moc zawierzenia rodzin niepokalanemu sercu Maryi Królowej Polski.
Temat ważny, no na tyle ważny, że w zwiastunach, które od rana są nadawane, tylko pierwsza linijka poszła, druga dotycząca właśnie niepokalanego serca Maryi Królowej Polski została jakoś przegapiona. No, różne są chochliki, ale tutaj akurat myślę, że jeden akurat najbardziej zależy na tym, żeby właśnie człowiek polegał na sobie i na swoich siłach. Tymczasem wiadomo, że nasze siły są ograniczone. Zresztą działamy tylko w tym świecie fizycznym, swoimi fizycznymi siłami. A nie jest to cały świat, bo świat jest jeszcze duchowy. I na ten duchowy świat to już my siły nie mamy. Ale mam Pan Bóg, ma Matka Boża. I teraz pytanie, czy potrafimy współpracować, czy chcemy współpracować, czy mamy taką wolę, czy wierzymy, że od tej współpracy bardzo dużo zależy. Nasze zbawienie przede wszystkim. Naszych bliskich również, którzy są pod naszą opieką. Audycja dla małżonków i rodziców, więc my jako małżonkowie, jako rodzice mamy zadanie bardzo poważne, doprowadzić do nieba swoje dzieci. Ten krótki czas, który nam Pan Bóg dał na wychowanie do tych lat, prawda, na 120, potem już dziecko idzie jako dorosły człowiek własną drogą. Czy my od dzieciństwa potrafimy zaszczepić tę wiarę, zaszczepić nawyk modlitwy, kontaktu z Bogiem, zaufania Bogu? Jeżeli my tego jako rodzice nie potrafimy, no to co możemy przekazać dzieciom? Formułki i jakieś zwyczaje, które potem powszedniają i właściwie po co nam zwyczaje, kiedy to nam nic nie daje. No nic nie daje, jeżeli to robimy tylko mechanicznie. Ale Bóg jest Bogiem żywym. Matka Boża żyje. I może mieć wpływ na nasze życie, jeżeli będziemy mieli tą wiarę i będziemy ją o to prosić. Moc zawierzenia rodzin niepokalanemu sercu Maryi Królowej Polski. Z nami są z Bractwa jak Bractwo Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej. Jest ojciec Paulin jako opiekun tego bractwa i ojca pierwszego poproszę o zabranie głosu. Co to jest to bractwo i to najważniejsza sprawa w tym bractwie, ten charyzmat, zawierzenie. Prosimy bardzo. Ojciec Albert Szustak.
Tak. Bractwo Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polski to nie jest coś zupełnie nowego, tylko to jest kontynuacja, nawiązanie do Bractwa Koronacji Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, które powstało w roku, czy rok tuż po koronacji. Pamiętamy, pierwsza koronacja wizerunku jasnogórskiego, 8 września 1717 roku. Biskup chełmski Jan Krzysztof Szembek dokonał pierwszej koronacji poza Rzymem. To właśnie na Jasnej Górze. Na tę okoliczność ojcowie Paulini wystarali się o utworzenie takiego arcybractwa, właśnie koronacji Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Już pod koniec roku 1717 delegacja Paulinów jasnogórskich udała się do Watykanu, do Ojca Świętego Klemensa XI, z prośbą o zatwierdzenie takiegoż bractwa. Papież, błogosławiony Klemens XI, brewy apostolskim Cum Sicut Accepimus z dnia 4 kwietnia 1718 roku dokonał erekcji bractwa i uroczystego zaprowadzenia na Jasnej Górze 7 września 1718 roku dokonał biskup krakowski Kazimierz Łubieński. Z racji, że bractwo odnosiło się do, odwoływało się do uroczystej koronacji wizerunku jasnogórskiego, uroczystością patronalną bractwa jest święto narodzenia Najświętszej Marii Panny i rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Tak więc oczywiście bractwo to działało do czasu rozbiorów. No wiadomo, z tej racji, że miało w swojej nazwie koronę Polski, musiało przestać istnieć, bo nie było to miłe dla okupanta, dla zaborców. No i 3 maja 2013 roku, a więc w ostatnią uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, bractwo zostało reaktywowane. Dlaczego? Tu dokładnie po tym, o samym początku tej idei zawierzeń opowie nam pani Maria Emanuel. Ja tylko powiem, że to bractwo zostało reaktywowane po to, aby swoją opieką, swoją troską objąć, śmiało powiem, tysiące ludzi, którzy w każdą pierwszą sobotę miesiąca przybywają na Jasną Górę, aby podczas mszy świętej o godzinie 18:30, jest to codzienna msza święta w intencjach Ojca Świętego, dokonać aktu zawierzenia. Są to zawierzenia osobiste, rodzinne, parafii, wspólnot, miast, samorządów, miejsc pracy. Jednym słowem, wszystkiego, co było, co jest i co będzie w życiu tych pielgrzymów. Tak jak wspomniałem, chętnych na te pierwszosobotnie zawierzenia z każdej pierwszej soboty na kolejną, z roku na rok jest coraz więcej, aby więc jakąś troską duszpasterską objąć tych pielgrzymów. Ojciec generał zakonu Paulinów, ojciec Izydor Matuszewski oraz przeor Jasnej Góry, mój bezpośredni przełożony, ojciec Roman Majewski, zlecili mi, żebym zajął się, najpierw się przyjrzał dokładnie tej całej sytuacji i potem podjęliśmy kroki, żeby sformalizować tę grupę pielgrzymów, nadając jej właśnie wymiar Bractwa Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polski. Dodam tylko, że nie jestem pierwszym Paulinem, który jest w tym temacie, zajmuje się, bo od samego początku nad sprawą czuwa wtedy ówczesny przeor Jasnej Góry, a teraz generał zakonu, ojciec Izydor Matuszewski. Przez jakiś czas zajmował się tą grupą dzisiaj świętej pamięci ojciec Zygmunt Okliński. Po nim był ojciec Kazimierz Maniecki, przeor z Wieruszowa, a bezpośrednio przede mną był ojciec Tomasz Góralczyk. Ja dowiedziałem się, że decyzja została podjęta w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny 8 grudnia 2011 roku. Wtedy ojciec generał wskazał na mnie i ojciec przeor zadecydował, że to ja mam się zająć bractwem, tą reaktywacją tego bractwa. A faktycznie, ponieważ to był grudzień, a więc adwent, miałem tam kilka rekolekcji, zdaje się, przyjętych do głoszenia. Potem w pierwszą sobotę stycznia nie mogłem być na Jasnej Górze, ponieważ poproszono mnie o pomoc w kolędzie w naszej parafii we Wrocławiu. Więc faktycznie od pierwszej soboty lutego 2012 roku ja tym dziełem się zajmuję. A faktycznie od 3 maja jestem opiekunem reaktywowanego bractwa Królowej Polski. Na okoliczność tego wydarzenia mamy pismo od księdza arcybiskupa metropolity częstochowskiego Wacława Depo, który pisze do nas, odpowiadając na pismo odnośnie reaktywacji Bractwa Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polski, przyjmuję patronat nad tym dziełem, ufając, że umocni w naszym narodzie nadzieję na zwycięstwo, które przychodzi przez Maryję, a prowadzi do uwielbienia Boga objawionego w Jezusie Chrystusie. Na wierność łasce z serca udzielam pastorskiego błogosławieństwa. Wacław Depo, arcybiskup metropolita częstochowski. Mamy też odnośne pismo ojca generała naszego zakonu, który w piśmie z 24 kwietnia 2013 roku skierowanym do ojca przeora Romana Majewskiego pisze między innymi: z całego serca błogosławię podjętej inicjatywie reaktywowania Bractwa Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polski na Jasnej Górze w Częstochowie. Jasna Góra oraz inne sanktuaria maryjne, które spełniają swoją wielką rolę w kształtowaniu życia religijnego społeczeństw obdarowanych przez Boga tymi miejscami łaski, stanowią wielkie dobro, szczególny charyzmat i zarazem odpowiedzialne zadanie w naszym posłannictwie. Reaktywowanie Bractwa Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polski na Jasnej Górze w Częstochowie przyniesie duchowe owoce zarówno nam paulinom, jak i wiernym, którzy będą mogli obficiej czerpać z paulińskiego charyzmatu i duchowości. Na wszelką pracę i podjęte starania życzę Bożego błogosławieństwa i opieki jasnogórskiej Maryi Panny, matki i szczególnej patronki naszego zakonu, generał zakonu paulinów, ojciec Izydor Matuszewski. Tak więc rozpoczęliśmy, były już dwa czuwania nocne. Pierwsze było właśnie to 3 maja w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. Drugie było w przeddzień uroczystości patronalnej, czyli 7 września prowadziliśmy drugie czuwanie. W czasie tych czuwań całonocnych, modlitewnych w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze dokonaliśmy również aktu włączenia członków bractwa. Był obecny ksiądz arcybiskup metropolita, który poświęcił nam znaczki, legitymację, skierował do nas słowo. I będziemy to kontynuowali, kultowali co roku. Czyli te dwie daty, 3 maj i 7 września, są stałymi datami, kiedy organizujemy czuwanie na Jasnej Górze z przyjęciem do bractwa kolejnych członków. Inną możliwością przystąpienia do bractwa jest taka okoliczność, jak na przykład głosimy rekolekcję w jakiejś parafii danej. Na przykład taka sytuacja będzie tu w Toruniu, w trzecią niedzielę Adwentu, w parafii Matki Bożej Królowej Polski. Będziemy głosić rekolekcje maryjne, na których będzie również obecny ojciec Melchior Królik. To jest kustosz cudownego obrazu Matki Bożej i nasz jasnogórski, no nie kronikarz, ale ten, który się zajmuje cudami i łaskami. I razem tak będziemy te rekolekcje głosić. To jest jedna okazja. Innymi będą też takie sytuacje wyjątkowe, jak ktoś jest chory, ktoś nie może przybyć na Jasną Górę, czy będzie też możliwość, że tak powiem, korespondencyjnego przystąpienia do bractwa, ale to wszystko jeszcze jakieś tam szczegóły ustalimy i wszystko jest w trakcie organizacji. Chciałbym jeszcze podpowiedzieć, jakie są obowiązki członków bractwa. Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca. Codzienne odmawianie jednej cząstki różańca w intencjach Niepokalonego Serca Maryi Królowej Polski, członków bractwa, Ojca Świętego, Kościoła i naszej Ojczyzny, Jasnej Góry, ojców i braci paulinów oraz pielgrzymów jasnogórskich o nawrócenie grzeszników. codzienne odmawianie aktu zawierzenia niepokalanemu sercu Maryi, Królowej Polski, które za chwilę przytoczę. Szerzenie czci i kultu niepokalanego serca Maryi, Królowej Polski. Częsty udział w życiu sakramentalnym oraz pogłębianie swojej więzi z Maryją, Królową Polski i życie jej cnotami w jedności z jej sercem. W miarę możliwości częsta adoracja Najświętszego Sakramentu w intencjach Maryi, Królowej Polski, o triumf jej niepokalanego serca w Polsce i na świecie. I raz w miesiącu ofiarowanie jednego dnia dobrowolnego postu lub wyrzeczenia w intencjach Maryi, Królowej Polski, o nawrócenie grzeszników i zadośćuczynienie za grzechy, które obrażają jej niepokalane serce. Co do stałych terminów bractwa, to pragnę przypomnieć, bo już to jest dość znane, że w każdy kwartał, a więc w marcu, w czerwcu, we wrześniu i w grudniu, piątek, sobota, niedziela, właśnie w okolicach pierwszej soboty miesiąca, bractwo organizuje na Jasnej Górze rekolekcje. Są to rekolekcje, które się odbywają w kaplicy Domu Pielgrzyma, zamknięte, trzydniowe. Najbliższe odbędą się w dniach 6, 7, 8 grudnia. Poprowadzi ksiądz Marcin Hołuj z diecezji warszawsko-praskiej. Będą to rekolekcje oczywiście maryjne. Teraz poproszę panią Marię, która jest od początku przy tych, bo ja jestem, mówię, od drugi rok. Natomiast jeśli dobrze pamiętam, to od ponad 10 lat, bo chyba od 2000 roku te idee zawierzeń są podejmowane na Jasnej Górze.
No właśnie, właśnie. Charyzmat, bo bractwo bractwem, ale co jest najważniejsze w tym bractwie? Przecież nie odmawianie modlitw, tylko ta duchowa, że tak powiem, idea.
Więc jeszcze jednym zdaniem. Tak jak wspomniałem, bractwo powstało właśnie po to, żeby tych ludzi, tych pielgrzymów, którzy przybywają na Jasną Górę z intencją zawierzenia swojego życia niepokalanemu sercu Maryi, Królowej Polski, żeby tych ludzi objąć taką duszpasterską troską. To jest cała główna idea bractwa.
Dziękuję bardzo. Ojciec Albert Szustak nam przedstawił ideę bractwa, a teraz pani Maria Emanuela Ziemian.
Tak, zawierzenie niepokalanemu sercu Maryi jest takim darem od Matki Bożej. Jest to nasza odpowiedź na wezwanie Matki Bożej Fatimie, która prosiła: zawierzajcie się mojemu niepokalanemu sercu. Jest to też kontynuacja drogi, którą nam pokazał Ojciec Święty Jan Paweł II, tej drogi maryjnej, ale taką właśnie przez taką szczególne zaufanie czy oddanie swoich spraw, swoich trosk, radości niepokalanemu sercu Maryi. To dzieło już trwa ponad 10 lat, gdzieś myślę, że około 14 lat już w tej chwili. Zaczęło się zawierzeniem do niepokalanego serca Maryi właśnie na Jasnej Górze. I później został dodany tytuł do zawierzenia niepokalanemu sercu Maryi, Królowej Polski, gdzie otrzymaliśmy w roku 2008, 2 października 2008 roku otrzymaliśmy imprymatur na modlitwę od naszego biskupa Jana Wątroby. Także gdyby to zawierzenie i ta jakaś szczególna łaska została już uznana wcześniej przez Kościół, a później została dodana to, o czym ojciec mówił, czyli zostało dodane to, żeby sformalizować, zebrać tych ludzi, dlatego że to jest coraz więcej ludzi, którzy przybywają, którzy też się pytali, co dalej, co mamy dalej robić, jak mamy pomagać Matce Bożej, ale też i sobie. Zawierzenie niepokalanemu sercu Maryi obejmuje wszystkie sprawy ludzi. Ludzie przyjeżdżają, zawierzają swoje choroby, swoje problemy materialne, swoje dzieci przede wszystkim, bo dzisiaj jest bardzo dużo też swoje rodziny, swoje miejsce pracy, parafie, wspólnoty. Też te sytuacje bardzo często beznadziejne, sytuacje życiowe, plany, przyszłość, tak samo też rozeznanie powołania, prośby o potomstwo, o dobrego męża, bo też mamy biuro matrymonialne Niepokalanego Serca Maryi Królowej Polski. To może się wydać taką może dziwną rzeczą. Niektórzy się bardzo często uśmiechają, ale to jest bardzo ważna sprawa. Ja bardzo często mówię na spotkaniach naszych, kiedy mamy spotkanie zawsze przed zawierzeniem o godzinie 17 w kaplicy świętego Józefa, że to jest bardzo ważna sprawa. Jak się nie będziemy cię modlić, nie będziemy się modlić, dostaniemy to, co chodzi po ulicy. Więc trzeba sobie dobrego męża, dobrą żonę wymodlić, aby ta piękna przygoda miłości była prawdziwą miłością Jezusa w pięknym małżeństwie. Dlatego ludzie też zawierzają i mamy już bardzo dużo małżeństw, które po zawierzeniu, po prośbie o dobrego męża, dobrą żonę, dzisiaj są pięknymi rodzinami. Także to zawierzenie Niepokalaną Sercu Maryi jest, ja myślę, jakimś szczególnym darem, który cały czas odkrywamy, bo Matka Boża cały czas nas zaskakuje. Zaskakuje, na jakimi sprawami się zajmuje, bo niektórzy tak myślą, że tylko no już absolutnie nie wolno prosić o pieniądze, nie wolno prosić o pracę, tak nie trzeba przeszkadzać Panu Bogu. A Pan Bóg jest właśnie takim największym, jak ja bym to powiedziała, żebrakiem naszej miłości, kochającym Ojcem, do którego często nie chcemy dopuścić do naszych spraw. Za jakoś tak załatwiać sobie to sami. I kiedy już tak te wszystkie, jak ja mówię, te wszystkie zabezpieczenia w świecie już tak nie wychodzą, no to wtedy się zaczynamy skłaniać ku Bogu. Nawet często spotykam się z czymś takim, że no, ksiądz nie za bardzo, kościół też nie, no ale Matka Boża tak. I często przybywają ludzie z problemami, ludzie, którzy by się mogli wydawać tacy już, no, beznadziejne sytuacje, nawet w sensie duchowym, jakimś takim pogubieniu, a jednak przez to zawierzenie odnajdują drogę do modlitwy, idą do spowiedzi, na jakoś rodziny się scalają, rodziny się odnawiają, są pojednania, a przede wszystkim jest też no, bardzo natychmiast w zasadzie Pan Bóg, Matka Boża odpowiada na pragnienia potomstwa, bo dzisiaj mamy cywilizację śmierci, cywilizację, w której bardzo dużo dzieci ginie, nie rodzi się, w których nawet ludzie celowo nie chcą mieć dzieci. Ale są też tacy, którzy nie mogą mieć dzieci. I bardzo często mamy takie bardzo ostentacyjne takie dzieci przychodzą na świat, z reguły rodzą się one zawsze w święta Matki Bożej. Mieliśmy taki przypadek, kiedy małżeństwo z Żywca, byli też na pielgrzymce, taki przyjechali na Jasną Górę, przez 17 lat nie mogli mieć potomstwa. I przyjechali swoim proboszczem autobusem, pamiętam, zimno było bardzo wtedy, bo to luty. Przyjechali i w lutym się zawierzyli, była prośba, bo mamy takie akty zawierzenia też przygotowane na rodziny, gdzie mogą sobie ludzie z tyłu pisać, ci pielgrzymi, ci, którzy przychodzą do Matki Bożej, swoje prośby. My to składamy na ołtarzu. I tam właśnie napisali sobie prośbę o dzieci. I to dziecko pierwsze się urodziło już się urodziło na Boże Narodzenie. Teraz właśnie byłam w tym miesiącu, odwiedziłam rodzinę, tego, że się dowiedziałam, że już jest następna dziewczynka. Także jest dwoje dzieci. Mamy na przykład taki szczególny przypadek, bo są też grupy czy miejscowości, które przyjeżdżają co miesiąc, już od lat. I tak jest na przykład Milicz przyjeżdża, Istebna, Gdańsk, Krośnice. I oni przyjeżdżają, tam jest ci ludzie dostają bardzo dużo łaski. Między innymi otrzymali taki, pamiętam, był teraz dał taki pan świadectwo, dziadek już, który przez kilka miesięcy przyjeżdżał i prosił o potomstwo dla swojej córki, gdzie było to, lekarze powiedzieli, że jest to niemożliwe. Dlaczego? Dlatego, że po prostu medycznie to nie było tam jajników. Tak naprawdę była odrobinka jajnika, która się została. No i się dziecko poczęło 8 grudnia, przynajmniej tak lekarze powiedzieli, a termin był na 15 sierpnia. I jak się Jasiu urodził, to opowiadali właśnie państwo, że w szpitalu było ogromne poruszenie, dlatego że jak się urodził, to byli zdziwieni, że z takiej małej drobinki tego jajnika mogło się począć życie i tak piękny chłopczyk się urodził. Także Matka Boża jak gdyby rozwiązuje wszystkie problemy. Ludzie przyjeżdżają też z problemami finansowymi, mają problemy, nie mają pracy, nawet do tego stopnia, że pamiętam, że pani napisała, że bardzo prosi o pracę od 6 do 14, no i dostała we wtorek od 6 do 14. Dlatego, że ja zawsze mówię w ogóle, jeżeli już będziecie pisać, to piszcie dokładnie, bo Pan Jezus, kiedy chodził po świecie, to mu pytał się, co mam ci uczynić? O co prosisz? I też powiedział, że prosicie, modlicie się, nie dostajecie, bo się źle modlicie. Dlatego myślę, że najdoskonalszą drogą, zresztą, o której mówił sam święty Ludwik de Montfort, jest Maryja. Jest jej niepokalane serce. Zresztą Matka Boża w Fatimie powiedziała, że moje niepokalane serce zatriumfuje. I przez te lata, kiedy towarzyszę tym, którzy zawierzają się jej niepokalanemu sercu, widziałam bardzo dużo trudnych, wręcz niemożliwych sytuacji, które zostały rozwiązane. Widziałam wręcz namacalnie uzdrowienia fizyczne, ale też są ważne te wszystkie uzdrowienia duchowe, że ludzie na przykład wychodzą ze związków niesakramentalnych, że porządkują swoje życie sakramentalne, że idą do spowiedzi. My mamy też w naszym bractwie taką kapliczkę, gdzie jest ryngraf, na którym jest z tyłu wygrawerowany akt zawierzenia, gdzie właśnie taka kapliczka gościła w jednej rodzinie. Właściwie Pan nie zwracał w ogóle uwagi na Matkę Bożą, a później przyjechał po miesiącu przyjechał i dawał świadectwo i dziękować przyjechał Matce Bożej za to, że na niego spojrzała z tego ryngrafu. Dlatego, że ona była tam kilka dni, on nie patrzył, żona już od kilku miesięcy prosiła łaskę jego, żeby przestał pić, bo bardzo się rozpadła prawie cała rodzina. I on mówi, że nagle coś z nim się stało. Przed tą kapliczką on padł na kolana. On nie pamiętał nic. Pamiętał z dzieciństwa Ojcze na zdrowaś Marią. I kiedy jak gdyby wytrzeźwiał, jakiegoś czegoś wyszedł dla niego niezrozumiałego stanu, okazało się, że był po raz pierwszy od ponad 30 lat trzeźwy. Przyjechał Matce Bożej za to podziękować. I jak on to napisał w swoim świadectwie, dziękuję Ci Maryjo, że na mnie spojrzałaś. Także Matka Boża rozwiązuje wszystkie sprawy, poleca wszystkie sprawy, oczywiście Panu Jezusowi. Wszystko, ja nigdy nie wiem, ludzie się pytają, czy tak, czy siak pisać. Ja po prostu nie wiem, dlatego że jest to tajemnicą. Zawsze mówię, piszcie dużo, bo jak Pan Jezus przejrzy, nie będzie to zgodne z Jego wolą, to może się okazać, że w zasadzie nic nie otrzymacie jakichś szczególnych łask. Ale jak nie napiszecie, to się okaże, że też nie dostaniecie, boście nie napisali. Dlatego ludzie piszą o wszystkim i my to widzimy, że to do tej pory przez te 14 lat raczej działała tak bardziej poczta pantoflowa, nie? Ludzie sobie przekazywali o tym i jest to takie światło nadziei, to jest tak jak się mówi, jasna góra jest tą nadzieją, gdzie przez te zawierzenia bardzo wiele trudnych, po ludzku nie do rozwiązania sytuacji się rozwiązywało.
Mówiła Pani, że pisać, zwracać się do Matki Bożej bardzo szczegółowo. To znaczy szczegółowo prosić o konkretne bardzo sprawy, nie ogólnie.
Nie, to trzeba konkretnie, zawsze mówię na przykład, jeżeli tak jak mieliśmy taki cud uzdrowienia z raka mózgu, to pisali to właśnie, ci mówiłam, piszcie dokładnie, proszę o uzdrowienie z tej choroby, z takiej. I pamiętam, to była rodzina z Warszawy. Pan był po dwukrotnej operacji głowy. Zresztą spotkałam go w kaplicy, kiedy siedział przede mną i się go z nim zainteresowałam, bo taka świeża rana i się go spytałam po prostu, czy on przyjął namaszczenie chorych. W zasadzie nie wiedział, o czym mówię. Ale ktoś z rodziny był taki bardziej przytomny. No i się zaczęła nasza rozmowa. Ja mówię, weźcie, przyjedźcie, no zawierzcie się. I też dla otrzymania tak szczególnej łaski, to zawsze uczę, że jednak musi być oczyszczenie w sakramencie pokuty, żeby nie było żadnego związania, już nie daj Boże, z okultyzmem, bo często ludzie chodzą, zanim tam w tej przypadku też się okazało, że zanim przyjechali na Jasną Górę, to byli u jakiegoś bioenergoterapeuty i po drodze wstąpili na Jasną Górę. Więc, ale z sakramentu namaszczenia chorych to nie wiedział w ogóle, co to jest, mimo że był katolikiem. Ale też proponowałam właśnie, żeby tak szczególną dar prosimy jak życie, kiedy jest beznadziejna sytuacja, bo on miał lekarzom powiedzieli, że może kilka miesięcy jeszcze przeżyje. Myśmy się spotkali w marcu, jemu dawano termin temu panu gdzieś tak do września. Zresztą tutaj jest też zapisany ten przypadek już w księgach, o których ojciec Melchior często wspomina, bo to są takie, ojciec prowadzi takie specjalne księgi o takich cudach, o cuda i łaski. I oni nie wiedzieli w ogóle, o czym mowa, ale ja ich przygotowywałam, mówiłam, że muszą przyjechać się zawierzyć rodziną, muszą oczyścić całą rodzinę w sakramencie pokuty. Zaskoczyli mnie zupełnie, dlatego że przyjechali całym autobusem z Warszawy, cała rodzina. Wszyscy mieli pokoje w domu pielgrzyma. Wszyscy byli przygotowywani do spowiedzi generalnej, więc wszyscy poszli do spowiedzi generalnej. Później zaczęła się modlitwa, oczywiście prośby i było też zamówionych 30 mszy konkretnie o ten cud. I ten pan został przy mnie w lipcu uzdrowiony cudownie. Ja go widziałam, dlatego że ten pan w ogóle już nie mógł chodzić. On przez chorobę był taki żółty, szary, już tak w zasadzie gasł. I w którymś momencie łaska zaczęła na niego spływać. To był jedyny raz, kiedy widziałam, jak działa Bóg tak nadzwyczajnie. Kiedy właśnie on zaczął się zmieniać skóra, kolor, wszystko, zaczął chodzić, się okazało, że człowiek, który się wydał taki niski w wózku, miał prawie 2 metry wzrostu. Więc kiedy we wrześniu miał robiony rezonans, zresztą to mamy też w świadectwie chyba na naszej stronie, kiedy był robiony rezonans, to w tym momencie lekarz był zdziwiony, powiedział, co pan robi? Co pan zrobił? Tak, że był bardzo majętny człowiek, bardzo bogaty człowiek, więc ten lekarz myślał, że może jakiś lek czy coś gdzieś znalazł, bo to tak niektórzy myślą. On powiedział, nic, modliłem się. Ale było to całe zaangażowanie całej rodziny też, nie? Ta modlitwa, bo to nie jest tak, że ja po prostu, jeżeli idziemy do jakiegoś cudotwórcy, no to od razu tam zły duch jakieś daje znaki, nie? Ale tutaj Pan Bóg też potrzebuje naszej współpracy, naszego oczyszczenia, naszej modlitwy, zaangażowania. No i oczywiście ufności, wiary w to, że to się stanie. A myślę, że Matka Boża, jeżeli nam brakuje wiary, to nam dodaje swojej. I Pan Jezus ma ogromną słabość do swojej matki, do jej niepokalanego serca, które zresztą ona powiedziała, że ono zatriumfuje. I przez te lata patrzę, to ona triumfuje w różnych sytuacjach. Zresztą my jesteśmy jako kraj uprzywilejowany. Dlatego, że po Portugalii jesteśmy drugim krajem, który został zawierzony niepokalanemu sercu Maryi. I to się dokonało 8 września 1946 roku. Prymas Polski, kardynał Chlon, dokonał takiego aktu zawierzenia. I to on powiedział, że jeżeli przyjdzie zwycięstwo, to przyjdzie przez Maryję. I teraz mi się ogromną radością, moje serce się radowało, że została odsłonięta tablica z aktem zawierzenia Polski no właśnie na Jasnej Górze, teraz kilka dni temu, z tym aktem zawierzenia Polski niepokalanemu sercu Maryi. I my jako bractwo mieliśmy ten przywilej teraz na 8 września, kiedy były nasze rekolekcje i taki dni skupienia i przyjęcie dobra, także jak to mówił ojciec, 4 niedziele w jedną. Mieliśmy bardzo dużo, to było napięcie takie, to mieliśmy przywilej, jak to się mówi, chyba obsługiwać, czy brać udział w tej mszy świętej, w której nasz arcybiskup, oprawę liturgiczną, tak, z której właśnie arcybiskup Depo nasz zawierzył Polskę, pomnowił, ten samym aktem zawierzył Polskę niepokalanemu sercu Maryi, no z czego ja się bardzo cieszę, dlatego że ja myślę, że to niepokalane serce Maryi jeszcze jest nie do końca odkryte. Jak to niektórzy księża mówią, jeszcze na to nie ma tak do końca teologii. Jest to jeszcze pewną tajemnicą, ale z taką, ja myślę, taką radosną tajemnicą, tego, że nie ma osób, które wyjeżdżają z Jasnej Góry po zawierzeniu, nie będącymi obdarowanymi w jakiś sposób przez Maryję. I przez lata to ja widziałam wiele sytuacji, i kobiety, i mężczyźni, i rodziny. Zresztą ten tekst zawierzenia, który mamy z imprymatur, niektórzy księża już w ogóle mówią, że to działa jak egzorcyzm, dlatego że nawet na te rzeczy takie trudne, zakryte, tego mamy myśli, świadomość, poświadomość i tak dalej, że to są te sfery, na które możemy przypadkowo, szczególnie dzieci, młodość, wejść w jakieś działanie złego ducha i nieświadomie nawet zawierać jakieś pakty, układy ze złym duchem. A tu jest odwrotność. Tu zawieramy przymierze z Maryją, z jej niepokalanym sercem, a w jej niepokalanym sercu jest cała Trójca. I dlatego, kiedy, jak mówi Ludwik de Montfort, my przyniesiemy jabłko, które jest ogryzione, Matka Boża zanosi je na srebrnej tacy, i Pan Jezus już nie patrzy na to jabłko, tylko patrzy na piękno swojej matki i jej serca. No i takich różnych, bardzo ostentacyjnych sytuacji to mieliśmy bardzo dużo. Zresztą tutaj w Toruniu też się dokonały takie cuda i łaski. Też i domowy kościół dużo otrzymał. Oczywiście dzieci są zawsze wysłuchiwane. Potomstwo, prośba o potomstwo. Mieliśmy też taką sytuację, kiedy 800 gram dziecko było umierało w szpitalu w Warszawie. Przyjechali znajomi, zawierzyli na Jasnej Górze. Rodzice tym samym tekstem w Warszawie i się okazało, że to dziecko przeżyło. Mieliśmy, pamiętam, taka była sytuacja, kiedy jak już my kobiety płaczemy, no to mniej albo bardziej jest normalne, bo my jesteśmy trochę takie płaczki etatowe, wrażliwe, może tylko w ten sposób mam na myśli, ale kiedy widziałam młodego mężczyznę, który już po zamknięciu bram na Jasnej Górze stał pod murem i płakał, zapytałam się go, dlaczego pan płacze. On powiedział mi, że dlatego, że powiedzieli lekarze, że moje dziecko się nie urodzi, że się urodzi martwe. Ja jestem trochę rozpieszczona przez Matkę Bożą może, bo mieszkając też poza Polską, dając ludziom cudowne medaliki, widziałam dużo łask szczególnych, więc odpowiedziałam, mówię pan, to są głupcy, dawcą życia i śmierci jest Bóg. I pan zawierzy to dziecko Maryi, jej niepokalanym sercu, to ona to panu uratuje to dziecko. To będzie jej dziecko. No i oczywiście przyjechali całą rodziną na zawierzenie, spowiedź. Pamiętam, ta pani była w bardzo wysokim stanie błogosławionym. No i się okazało co, że poród się zaczął na pikniku poza Warszawą. Też byli państwo z Warszawy. I to dziecko została, dziewczynka uratowana i później przyjechali dziękować. Ale przez to zawierzenie, chcę powiedzieć, że jeszcze było dwóch księży, zostało powołanych do kapłaństwa. Jeden jest u Michalitów, a jeden jest księdzem diecezjalnym. Także Pan Bóg działa bardzo szeroko.
A proszę powiedzieć, jaka powinna być kondycja duchowa osoby, która zawierza? Czy to właśnie musi być przedtem spowiedź generalna? Czy to jest osoba musi być głęboko wierząca? No bo wiadomo, że...
Nie. To jest... Ja właśnie, to myślę, jak, że są... Jak to jest? Ja to zawsze mówię, że są dwie grupy ludzi, które Matka Boża zaprasza do siebie. Bo tak jak my, ojciec sam to też na pewno wie, że do Matki Bożej z góry nikt nie przyjeżdża. Ona nas zaprasza do Królowej Polski, do jej tronu. I ja tak zauważyłam, że są ci, którzy sobie wyprosili jakąś łaskę, jakąś pomoc, ale ci, których ona powołuje do czegoś, też nie. Są ludzie, którzy nie są w kondycji nawet pomyśleć o księdzu.
O spowiedzi,
o rozmowie nawet. Dla nich samo przybycie na tą górę to już jest wielki wysiłek, niekiedy dobrowolnie, pod przymusem, bo ktoś kogoś tam po prostu oddziaływał dla świętego spokoju, jak niektórzy panowie mówią swoje żony. Ale jednak wypowiedzenie tego tekstu, czy przyjście do Matki Bożej, akt woli, powoduje, że Matka Boża, Pan Bóg dostaje prawo do działania i my mamy wolną wolę. I w tą wolną wolą nagle kierujemy się ku Bogu i dajemy mu przyzwolenie na działanie w naszych sytuacjach. Często jest tak, że ktoś kogoś zawierza. I często ja mam takie były sytuacje, że ktoś zawierzył kogoś, kto nie był bardzo długo w spowiedzi, kto był bardzo daleko od kościoła, ktoś, gdzie rodzina się rozpadała, a ten ktoś, jedna osoba zupełnie kiedy zupełnie z dalekiej rodziny przyjechała, zawierzyła i zaczęła łaska działać, bo my prosimy w tym momencie. Także to są osoby, niektórzy, tak jak ja mówię, taki, może takie dziwne są, tacy denaci duchowi, nie? Przychodzą. Tacy już naprawdę, którzy muszą, jak to Pan Jezus powiedział, gdyby nawet dusza była rozpadająca się jak trup, kiedy zbliży się do mojego miłosierdzia, skrzeszy jak nią w chrztu. Tacy przychodzą też, ale są tacy, którzy się Matka Boża podnosi poprzeczkę, nie? no to wtedy idą do spowiedzi, przygotowują się całymi rodzinami, na przykład robią to prawie że świątecznie dla swojej rodziny, nie? Tak wyjątkowe spotkanie z Maryją. Ale Pan Bóg chce wszystkich nas mieć tam. I Maryja jest najlepszą matką, bo i takich zbiera i każdy coś odchodzi i dostaje jakieś łaski.
Dziękuję bardzo. Pani Maria Emanuela Dziemian, starsza bractwa, zabierała głos, a ojciec Albert Szustak cały czas tu kiwa głową. Tak, tak, że ci denaci duchowi też właśnie przychodzą i że cuda się dzieją. Także ojcze, prosimy jeszcze o parę słów, zanim ojciec przeczyta ten akt zawierzenia.
Pozwólcie Państwu, drodzy radiosłuchacze, droga rodzino Radia Maryja, że przywołam słowa błogosławionego Jana Pawła II, który powiedział, że jestem człowiekiem zawierzenia. Nauczyłem się tego tu, na Jasnej Górze. To jest pierwsza pielgrzymka błogosławionego Jana Pawła II z 1979 roku. Natomiast ostatnia pielgrzymka 1999 to Jasna Góra, to konfesjonał i ołtarz ojczyzny. Mówi, zostało takie użyte przez Pani Marię sformułowanie właśnie tych denatów duchowych. Tu Pan Leszek mówi, że o tych cudach, naprawdę największe cuda na Jasnej Górze zdarzają się w konfesjonale. I to jest absolutnie, też wiem, uczestniczę w tym, bo też prowadzę posługę spowiednika na Jasnej Górze. Dlatego ważną rzeczą jest, żeby to wszystko napędzać takim motorem naszej wiary. To wszystko musimy zawierzać całkowicie i otwierać się. Otwierać się na przyjęcie tych zdrojów Bożego Miłosierdzia, tych zdrojów wszelkich łask, które Maryja, tak jak tu zostało przed chwilą powiedziane, że Pan Jezus ma słabość do swojej matki, no i jeśli prosimy przez jej orędownictwo, zawierzamy jej niepokalanemu sercu, to Pan Jezus jest dla nas miłosierny. Pozwólcie, że zanim jeszcze przeczytam ten tekst niepokalanego aktu zawierzenia, pozwólcie, że pozdrowię takich stałych tych pielgrzymów, których ja już od, jak jestem drugi rok opiekunem, obserwuję, że w każdą pierwszą sobotę miesiąca, nawet pamiętam w tamtym roku, to był chyba luty, był tak straszny mróz, ale tych 5 autokarów z tych stałych miejscowości zawsze są. I tak pozdrawiam Gdańsk, pozdrawiam Piotrków Trybunalski, pozdrawiam Trójwieś, czyli Istebną, Koniaków i Jaworzynkę, to jest Beskid, z Beskidem Żywieckim a Śląskim. Pozdrawiam Milicz, Krośnicę, Pieszyce w diecezji świdnickiej, gdzie głosiliśmy maryjne rekolekcje zawierzenia, parafię Bożego Miłosierdzia we Wrocławiu na Gądowie, gdzie głosiliśmy też rekolekcje zawierzenia, parafię w Kraśniku Fabrycznym i no dziesiątki miast, gdzie odbywały się te zawierzenia.
Ja bym chciała jeszcze pozdrowić wszystkie miejsca czy miasta, w których dokonało się zawierzenie. Dlatego, że ja też biorę udział, też ojciec mnie kiedy towarzyszy, w takich sympozjach Magia Cała Prawda. Jednym z punktów, czy ważnych punktów, są całe sympozjum Magia Cała Prawda, w których są specjaliści, gdzie po prostu przez cały dzień sympozjum mówimy o zagrożeniach naszej wiary, jest ważny punkt zawierzenia niepokalanemu sercu Maryi, Królowej Polski. Na tych zawierzeniach, na tych sympozjach dokonują się zawierzenia parafii, ale też i osób prywatnych, rodzin. I tych miejsc już jest w tej chwili w Polsce ponad 50. To już 5 lat ponad trwa. Więc wszystkie te miejsca, w których dokonało się zawierzenie. Teraz byliśmy w Myślenicach. Wcześniej byliśmy w Bydgoszczy tutaj, gdzie też się dokonało zawierzenie. I Toruń był. I Grudziądz był. Także z tego bardzo dużo. Także to zawierzenie rozchodzi się w taki swoisty sposób.
Teraz pozwólcie, że przeczytam ten akt zawierzenia niepokalanemu sercu Maryi Królowej Polski, a potem przejdziemy do rozmów ze słuchaczami. Niepokalana Matko Jezusa i Matko moja, Maryjo Królowo Polski, biorąc za wzór błogosławionego Jana Pawła II, mówię dziś, cały jestem Twój. Twojemu niepokalanemu sercu zawierzam całego siebie, wszystko, czym jestem. Mój umysł, serce, wolę, ciało, zmysły, emocje, pamięć, zranienia, słabości. Moją przeszłość od chwili poczęcia, teraźniejszość i przyszłość wraz ze śmiercią cielesną. Każdy mój krok, czyn, słowo i myśl. Twojemu niepokalanemu sercu zawierzam także moją rodzinę i wszystko, co posiadam. Tobie oddaję wszystkie moje prace, modlitwy i cierpienia. Ty, najlepsza Matko, chroni mnie i moich bliskich od złego. Upraszaj nam łaski potrzebne do przemiany i uzdrowienia. Prowadź po drogach życia i posługuj się nami do budowania królestwa Twojego Syna Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata, od którego pochodzi wszelkie dobro, prawda i życie. Amen.
Serdecznie Bóg zapłać. Nasi goście, ojciec Albert Szustak, pani Maria Emanuela Dziemian. Drodzy radiosłuchacze, zapraszamy teraz do kontaktu telefonicznego z nami.
Dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55 i dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 i dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
Mocno serce biło mi, gdym po raz pierwszy ujrzał obraz Twój. Spragniony łask miłości Twej, wołałem: Matko, wysłuchaj mnie. Wśród tylu dróg poprowadź serce me. Tam, gdzie radość wieczna jest, wśród tylu dróg, poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Jak czasem w życiu bywa źle, każdy z nas o tym dobrze wie. Ja jednak wciąż ufam, że Ty, Matko, będziesz prowadzić mnie. Wśród tylu dróg poprowadź serce me. Wieczna jest wśród tylu dróg, poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Bywają w życiu chwile złe, ja także często miewam je. Więc modlę się o Bożą dłoń i wołam: Matko, szczęście mi bądź. Wśród tylu dróg, serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest wśród tylu dróg. Poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest